Rozdział szósty. Podobno to starsi ludzie są ostrożniejsi, myślał Ranan, podążając za tkaczem snów Farehem przez ciemne zaułki, a młodsi pędzą ku niebezpieczeństwu. Więc co u nas jest nie tak? Dlaczego mój mistrz potrafi podejmować ryzyko, gdy ja jestem śmiertelnie przerażony? Dotarli do wylotu zaułka i Fareh się zatrzymał, by wyjrzeć za róg budynku na większą ulicę. — Ponieważ jestem tchórzem — odpowiedział sobie Ranan — a Fareh nie. Poza tym dla niego to łatwiejsze. Jest obdarzony, jest duży, a ja jestem chudym podrostkiem i wiem, że przez 6 miesięcy nie nauczyłem się nawet takich darów, jakie pozwoliłyby mi się obronić przed atakiem ostruch. Potężny mężczyzna wyszedł na ulicę, a Ranan odetchnął głęboko i zmusił się, by za nim podążyć. Szli szybko, ale w miarę możliwości trzymali się cienia. W tej części miasta jedynymi palącymi się latarniami były te, o które dbali mieszkańcy domów. Księżyc na szczęście świecił jasno. Ranan spojrzał na swego nauczyciela. Ta spokojna pewność siebie niosła ukojenie pacjentom w szpitalu. Przedstawiał sobą to, co tak cenili u tkaczy snów – siłę, spokój, doświadczenie i cierpliwość. Wyruszał na te wyprawy, by mimo niebezpieczeństwa odwiedzać chorych, ponieważ był uczynnym człowiekiem. Żałuję, że się uparłem, by z nim pójść. Ranan skrzywił się. Ja nie jestem uczynny. Jestem tchórzem, który raczej pozwoli komuś umrzeć, niż zaryzykuje pobicie. Nie zasługuję na takiego mistrza. Przed nimi drzwi otworzyły się i serce Ranana zabiło szybciej, gdy na ulicę, śmiejąc się głośno, wyszli trzej mężczyźni. Fareh nawet nie zwolnił kroku. Ominął ich, a Ranan podążył za nim. Młodemu tkaczowi snów drżały nogi, kiedy wraz ze swym nauczycielem szedł dalej drogą. Wytężał słuch, by wyłowić odgłosy pościgu. Docierał do niego coraz cichszy odgłos kroków. Czy to dlatego, że mężczyźni starali się skradać? Obejrzał się. Wszyscy trzej szli w przeciwnym kierunku. — To już blisko — mruknął Fareh. Ranan spojrzał na nauczyciela i dostrzegł uśmiech zrozumienia. Poczuł, że gorąco oblewa mu twarz, ale milczał. Skręcili w inną uliczkę. Fareh zatrzymał się i stworzył iskrę światła, by odczytać wskazówki zapisane na kawałku papieru. Kiwnął głową, zgasił światło i pomaszerował dalej. Droga prowadziła wokół wystającego fragmentu budynku, a potem się kończyła. Fareh zwolnił i zaczął się rozglądać po domach dookoła. — Piszą tu, że zostawili światło. Ciche słowa zagłuszył trzask drzwi. Za nimi rozległy się kroki. Ranan się odwrócił i poczuł, że serce znów bije mu w szaleńczym tempie. Naliczył 8, może 9 sylwetek rozchodzących się na boki, by otoczyć jego i nauczyciela.
— Co tu robisz, tkaczu snów?
Akcent był typowy dla biednej dzielnicy miasta, ale było w nim coś, co Rananowi wydawało się nienaturalne. Fareh raz jeszcze zbadał wzrokiem okna domów.
Właśnie odkrywam, że znalazłem się w niewłaściwym miejscu, odparł. Wskazówki, jakie otrzymałem, okazały się niepoprawne.
Masz rację,
odezwał się inny głos. Ranan spojrzał na mówiącego. Piskliwy głos mężczyzny nie odpowiadał jego ciężkiej budowie.
Nie będziemy dłużej sprawiać kłopotu, zapewnił Fareh.
Zrobił krok w stronę wolnego miejsca między dwoma napastnikami, ale ci zbliżyli się do siebie, by zablokować mu drogę. Ranan zdusił jęk niepewności i lęku. Nogi mu drżały i zrobiło mu się niedobrze. Zastanawiał się, czy serce może bić jeszcze szybciej. Jeśli tak, to za chwilę może wyrwać się mu z gardła. Pojawiła się iskra, oświetlając dłoń Fareha. Rozbłysła i Ranan spojrzał poza nią na twarze mężczyzn. W gardle mu zaschło, gdy zrozumiał, dlaczego akcent biednej dzielnicy brzmiał niewłaściwie. To nie był żaden uliczny gang z tej okolicy. Udawali ten akcent. Wprawdzie ubrania mieli o prostym kroju, ale zbyt dobrze uszyte. Swobodna, sportowa odzież dla bogatych. Uśmiechy zdradzały niemal nieskazitelne zęby. Mężczyzna o piskliwym głosie nie był muskularny, ale po prostu gruby, jak człowiek, który folgował sobie we wszystkim. Jeden z nich, blondyn z idealnie przyciętą fryzurą, zrobił krok naprzód. — Masz rację. Na pewno więcej nie sprawisz nam kłopotu. A potem cała przestrzeń wygięła się od magii. Ranan usłyszał, jak Fareh każe mu trzymać się wewnątrz jego osłony. Skulił się przy nauczycielu, a ataki trwały ze wszystkich stron. Oni wszyscy są obdarzeni. Jak to możliwe? Czy bogaci płacą za magiczne szkolenie tych swoich synów, którzy nie zostają kapłanami? Fareh mruknął coś gniewnie. Sięgnął za siebie i chwycił Ranana za ramię. Przeciągnął go do przodu i pochylił się nad nim. Powstrzymam ich, mruknął. A ty uciekaj. Biegnij do szpitala. Sprowadź pomoc. Ranan zatoczył się, gdy Fareh odepchnął go od siebie. Zobaczył, że napastnicy odwracają się, by go zaatakować, i poczuł, że ogarnia go groza. Nogi odzyskały siły i pobiegł. Nikt go nie zatrzymywał. Nikt nie wynurzył się z ciemności, by stanąć na jego drodze. Na końcu ulicy skręcił za róg i pognał ile sił. Kilka przecznic dalej zdał sobie sprawę, że nikt go nie ściga, i panika nieco opadła. Zatrzymał się, a jego umysł znów zaczął normalnie pracować. Uświadomił sobie dwie rzeczy. Fareh nie wysyłałby go po pomoc, gdyby wierzył, że sam potrafi się uwolnić. Tamci na pewno mają przewagę. Oczywiście, że mają, jest ich 8. Od szpitala wciąż dzieliło go kilka ulic. Fareh nie wytrzyma ataku 8 czarowników tak długo, by Ranan zdążył wrócić z pomocą. Powinienem sam wrócić i mu pomóc, pomyślał. Nie bądź głupi, odpowiedział sobie. Co możesz zrobić? Wyrecytować im skład ziołowego leku? Paraliżowało go niezdecydowanie. I nagle uświadomił sobie, że z tyłu docierają do niego głosy. Śmiech. Radosny rechot. Rozpoznał piskliwy głos grubasa i zadrżał. Zauważył, że stoi w blasku lampy, więc odwrócił się szybko, szukając jakiejś kryjówki. Najbliżej była płytka nisza wejścia. Rzucił się tam i przycisnął plecami do drzwi, drżąc cały. Głosy brzmiały coraz głośniej. Dotarły do niego słowa takie jak łatwe, żałosny i dobra robota. A potem jeden z mężczyzn kazał im się zamknąć. Przycichli. Nastąpiła jakaś gwałtowna dyskusja, a potem kroki. Ranan wstrzymał oddech, gdy szli w stronę jego kryjówki. Szybciej! Kroki przyspieszyły. Dwaj mężczyźni minęli Ranana i zniknęli przy końcu ulicy. Kroki pozostałych ucichły zwolna, kiedy rozdzielili się i rozeszli w różnych kierunkach. Ranan nasłuchiwał odgłosów w mroku. Ciche szelesty, miał nadzieję, że to zwierzęta. Słabe odgłosy kłótni gdzieś wewnątrz domu, przy którym stanął, pluskanie wody czy ścieku w dole. Ostrożność i lęk walczyły z pragnieniem sprawdzenia, co się stało z mistrzem. W końcu, pewien, że napastnicy odeszli, wynurzył się z niszy, przeszedł wzdłuż ściany za róg i zajrzał w alejkę. Było tam zbyt wiele mrocznych zakamarków, by miał pewność, że nikt na niego nie czyha. Serce biło mu jak młotem, ale zmusił się, by pójść dalej. Własny oddech wydał mu się nienaturalnie głośny. Dotarł do wystającego budynku i wyjrzał. Zaułek był ciemny, ale kiedy wpatrywał się w ziemię, zaczął rozpoznawać ludzki kształt. Fareh. Przełknął ślinę i wolno przesunął się w tamtą stronę. Wyraźnie był to człowiek i miał kamizelkę tkacza snów. Buty Ranana zamlaskały lekko, gdy zbliżył się do leżącego. Spojrzał w dół i zobaczył, że ziemia błyszczy lekko. Rozpoznał w powietrzu ostry zapach. Krew. Ryzyko, że napastnicy mogą powrócić, przestało mieć znaczenie. Skoncentrował się i zdołał wytworzyć iskrę. Widok wytrzeszczonych, martwych oczu Farecha i wielkiej, czerwonej kałuży krwi, rozlewającej się za jego głową, zaszokował go tak bardzo, że światło zgasło. Nie potrafił nawet równo oddychać. Patrząc na martwą twarz nauczyciela, wykrztusił z siebie. Nie, nie Farech, to niemożliwe. A potem czyjaś dłoń lekko dotknęła jego ramienia. Ranan podskoczył, ogarnięty powracającą grozą. Mężczyzna się cofnął. Ranan nie słyszał, jak się zbliża. Nie zauważył nawet iskry pełzającej nad dłonią przybysza. Jednak twarz obcego nie była obliczem żadnego z napastników. To była dziwna twarz, ale wyrażała współczucie. Mężczyzna obejrzał się przez ramię. Ktoś się zbliża. Lepiej chodź ze mną. Ranan się zawahał i odwrócił w stronę Farecha. Teraz już nikt nie zdoła mu pomóc. Zostaw go, albo skończysz jak on. Nogi Ranana posłuchały go niechętnie. Obcy chwycił go za ramię i pociągnął do drzwi. Długim korytarzem przeszli do innego zaułka. Potem nastąpiła prawdziwa plątanina alejek i korytarzy. Mijał czas. Przytomność umysłu Ranana pojawiała się i odchodziła. W pewnym momencie skoncentrował się na tyle, by zapytać o imię wybawcy. Amli. Jesteś zatem z Sennonu? Z południa. Dlaczego mi pomagasz? Bo potrzebujesz pomocy. Tam, skąd pochodzę, ludzie nie porzucają innych na łaskę zbójów czy zabójców, jeśli tylko mogą coś na to poradzić. Ranan się skrzywił. On mi kazał pobiec i sprowadzić pomoc. Och, przepraszam. Nie chodziło mi o ciebie, tylko o mnie. Nie mogłeś ocalić swojego przyjaciela. Muszę przyznać, że ja też nie. Było ich zbyt wielu. Ale on wiedział. Wiedział, że nie zdążę na czas. To bardzo prawdopodobne. Jest także prawdopodobne, że odesłał cię, aby uratować ci życie. Ranan pokręcił głową. Powinienem wrócić do szpitala. Powinienem powiedzieć im, co się stało. Amli zatrzymał się i położył mu rękę na ramieniu. Ci zbóje będą tam na ciebie czekać. Nie zdziwiłbym się, gdyby czekali też przed tym miejscem, w którym przebywasz, kiedy nie jesteś w szpitalu. Jesteś świadkiem. Czy dobrze się im przyjrzałeś? Tak. A więc nie możesz wrócić. Nie będą ryzykować, że ich rozpoznasz. Ranan zadrżał. Czy myślisz, że ten pacjent, do którego szliśmy, nie był chory? Że to była pułapka? Przyszliście tu, aby kogoś leczyć. Tak, mieliśmy wskazówki. Amli spojrzał ponuro. To możliwe. Im szybciej znikniesz z ulicy, tym lepiej. Ruszyli dalej. Ranan wciąż miał przed oczami porzucone w ciemnym zaułku ciało Farecha. Nie potrafił myśleć o niczym innym. Amli zatrzymał się i otworzył drzwi, a Ranan pozwolił, aby wprowadził go do jasnego pokoju. Kobieta w średnim wieku wstała na powitanie. Amli przedstawił ją jako swoją żonę. Mruczała coś z troską, słuchając opowieści. A potem usadziła Ranana na fotelu i włożyła mu w ręce kubek. Napój był nieznajomy i alkoholowy, ale też słodki i sprowadzał przyjemne ciepło, które łagodziło ból wewnątrz. Znowu mógł jasno myśleć. Dziękuję, powiedział z opóźnieniem. Obojgu wam dziękuję. Uśmiechnęli się do niego. Przygotuję ci jakieś posłanie, powiedziała kobieta i zniknęła na schodach na pięterko. Ranan rozejrzał się po wąskim pokoju. Przy ścianie grzał piecyk.
a wokół niego ustawiono ławy, co sugerowało, że czasem zbierało się tu więcej osób. Odgadł, że na górze jest sypialnia lub dwie. Dom był niewielki, lecz czysty i zadbany. Jak długo tu mieszkacie? Zapytał. Amli nalał sobie napoju do kubka. Już prawie rok. Mam stragan przy głównym rynku. Handlujemy przyprawami i naczyniami. Ściany zdobiło kilka niezwykłych ornamentów. Wydawały się nie na miejscu. Niektóre dzbanki przy piecyku miały dziwne kształty. Ranan obejrzał kubek, z którego pił. Znak garncarza na dnie był wizerunkiem jednego z tych dziwnych dzbanów, z wyrysowaną na boku gwiazdą. Gwiazda. Ranan poczuł dreszcz, gdy przyszła mu na myśl pewna możliwość. Rzucił okiem na szyję Amliego i pod kołnierzem tuniki zauważył srebrny łańcuch. Gruby łańcuch z ciężkim wisiorem. Mówiłeś, że pochodzicie z południa, tak? Zapytał. Tak. Jesteście pentadrianami? Amli nie odpowiedział od razu. Przyglądał się młodzieńcowi z powagą, a potem wziął od niego kubek. Dlaczego tak uważasz? Nie czujecie nienawiści do tkaczy snów? Amli zachichotał. Więc nie możemy być cyrklianami? Musimy być pentadrianami? Farech mawiał, że sennończyka można odróżnić od południowca, bo choć sennończycy tolerują inne religie, to wciąż wolą udawać, że takie nie istnieją. Nie wszyscy w Sennonie są tacy. A kto nie jest? Amli uśmiechnął się. Sennońscy tkacze snów i sennońscy pentadrianie. Nalał napoju do kubka Ranana. Jedni i drudzy wiedzą, co to znaczy być prześladowanym za swoją wiarę. Ale nie jesteście prześladowani na własnej ziemi. Nie. Uśmiechnął się Amli. Więc jest pentadrianinem, pomyślał Ranan. I uświadomił sobie, że wcale mu to nie przeszkadza. Jest zaskoczony, ale nie przestraszony. Amli wręczył mu napełniony kubek. Kiedy przybyliśmy tu po raz pierwszy, zazdrośni kupcy zaczęli rozpowszechniać plotki, że jesteśmy pentadrianami, żeby ludzie od nas nie kupowali. To nas przekonało, że słusznie zrobiliśmy, rozgłaszając, że przybyliśmy z Sennonu. Pokręcił głową. To oczywiście nic w porównaniu z tym, co robią z tkaczami snów. Cyrklianie to źli ludzie. A pentadrianie nie? Czy napadnięcie na inny kraj nie jest czymś złym? Jest, zgodził się Amli. Odwrócił głowę i westchnął. To był błąd. Nasi bogowie dostrzegli zło w cyrklianach i nakazali nam ich powstrzymać. Uznaliśmy, że wojna jest najbardziej skuteczną metodą osiągnięcia celu. Ale w końcu tylko zabijaliśmy tych, których chcieliśmy ratować i zapłaciliśmy za to śmiercią naszych ludzi. Wyglądał na bardzo zasmuconego. Ranan wrócił pamięcią do Farecha i poczuł, że ból ściska mu serce. Jego mistrz nie został zabity przez pentadrian, tylko przez zbójów, cyrkliańskich zbójów. To prawda, że cyrklianie są źli. Powiedz mi więcej o pentadrianach. Jacy są wasi bogowie? Amli uniósł głowę, już uspokojony. Uśmiechnął się. A co chciałbyś wiedzieć? Korzenie, które obierała Auraya, barwiły jej skórę na pomarańczowo. Jade nie poprosiła o pomoc. Po prostu wręczyła jej te korzenie i powiedziała obieraj, tonem kogoś, kto oczekuje posłuszeństwa. Auraya nie widziała sensu, by odmawiać. Przynajmniej miała czym zająć ręce, kiedy starała się odkryć, w jaki sposób osłonić umysł. Jade przynajmniej wytłumaczyła jej, do czego służą te korzenie. Był to barwnik, a równocześnie lek na choroby skóry głowy. Choć jako ten ostatni działały lepiej, gdy stosowano świeży sok, a nie proszek zmieszany z wodą.
Wśród innych leków, które przygotowywała Jade, był także zrobiony z jadu owadów napój do ożywienia leniwego serca. Kora, z której uzyskiwano środek pobudzający, podobny do tego, o którym kiedyś mówił Aurai Leyard, lecz silniejszy, a także grzyby, co do których Jade przyznała, że są użyteczne tylko do celów rekreacyjnych. Całkiem logiczne wydawało się odkrycie, że przyjaciółka Mirara zna się na lekach i uzdrawianiu tak jak on. Przygotowywanie tych substancji pobudziło wspomnienia z dzieciństwa, z czasów, kiedy pomagała Leyardowi i uczyła się od niego. Poczuła ukłucie żalu. Wszystko wydawało się wtedy o wiele prostsze.
Czy zdajesz sobie sprawę, ile czasu poświęcasz na użalanie się i martwienie? Spytała nagle Jade. Nie wiem, czy rozmyślasz o tym, że opuściłaś białych, rozpaczasz, że uraziłaś bogów, czy robisz się sentymentalna z powodu wielkiej utraconej miłości. A może wszystkie trzy rzeczy naraz, ale z pewnością robisz to często.
Auraya uniosła głowę i uśmiechnęła się niechętnie. Jade ciągle mówiła Aurai, co czuje, aby dać jej do zrozumienia, że próby ukrycia umysłu są nieskuteczne.
A cóż innego mogę robić przy obieraniu korzeni? Muszę przyznać, że po byłej białej nie spodziewałam się tak częstego rozkliwiania się nad sobą.
Nie? A czego się spodziewałaś? Kobieta przygryzła wargi.
Arogancji. Zadufanej w sobie, pobożnej młodej kobiety z wyolbrzymionym poczuciem własnej wartości.
I nie znalazłaś tego?
Nie. Z tym mogłabym wytrzymać, a tymczasem muszę znosić niewdzięczność i użalanie się nad sobą.
Niewdzięczność? Auraya zamrugała ze zdziwienia.
Tak, pamiętaj, że wyczuwam twoje emocje i niewiele w nich wdzięczności.
Wdzięczności nie da się wymusić i trudno ją zachować, kiedy twoja nauczycielka stara się być towarzyszką tak niemiłą, jak to tylko możliwe.
Ty też niewiele zrobiłaś, aby być sympatyczna, odparowała Jade. Co tylko dowodzi, że twoje oczekiwania były błędne, choć wydaje się, że raz trafiłaś.
Tak?
Rzeczywiście kocham bogów.
Jade przerwała pracę i spojrzała na Aurayę z nieprzeniknionym wyrazem twarzy.
A więc myliłam się. Jak miło, że mi to uświadomiłaś.
Mówiła spokojnie, choć Auraya wyczuwała w jej tonie tłumiony lęk i gniew.
A ty ich nienawidzisz, stwierdziła.
Dlaczego? Jade zmarszczyła czoło, a cięcia jej noża stały się bardziej agresywne.
Mogłabym cały dzień wymieniać powody. Miałam 1000 lat, by je poukładać. Ale jaki sens ma tłumaczenie tego tobie? Nie uwierzysz mi. A nawet gdyby, to nadal będziesz kochać bogów. Miłość jest ślepa, czy to wobec kochanka, rodziny, czy wobec bogów.
Wiem, że w erze wielu było mnóstwo powodów do nienawiści. Właśnie dlatego krąg walczył z pozostałymi. Pewnie jesteś zadowolona, że tak wielu zginęło. Jade wzruszyła ramionami.
Na ogół tak, ale nie wszyscy bogowie byli źli.
A krąg?
Najgorsi ze wszystkich.
Przed czy po wojnie?
Jedno i drugie.
A co takiego złego zrobili po wojnie?
Zabili Mirara.
To wszystko?
Nie.
Twarz Jade pociemniała.
Zabijali innych nieśmiertelnych. Prześladowali tkaczy snów.
Czy wiedza o tym, że Mirar przeżył, zmniejsza twoją nienawiść?
Kobieta zmrużyła oczy.
Nie, kazali go zabić. Nie udało się, ale to niczego nie zmienia. Więcej nawet, tym trudniej myśleć o cierpieniach, jakie przeżył później.
Auraya kiwnęła głową.
Dlaczego sądzisz, że kazali zabić jego i innych dzikich?
Patrząc na nóż, Jade przesunęła palcem po ostrzu.
Mirar czynnie się sprzeciwiał ich kontroli nad śmiertelnymi, podobnie jak niektórzy inni nieśmiertelni.
reszta z nas, wiedzieli, że ich nienawidzimy, że pamiętamy, jacy byli przed wojną. Gdybyśmy zdradzili światu ich prawdziwą naturę, śmiertelni nie podążyliby za nimi tak chętnie.
Co tak strasznego zrobili bogowie?
Jade patrzyła na deskę do krojenia, lecz jej wzrok ogniskował się gdzieś daleko. Niewolili ludzi i narody, albo niszczyli je całkowicie w zemście za jakieś drobne występki w dalekiej przeszłości. Swoje wyznawczynie zmieniali w ladacznice, składali w ofierze dzieci. Zmieniali śmiertelnych w potwory, żeby sprawdzić, czy potrafią sprawić, by latali. Zionęli ogniem albo rośli do nienormalnych rozmiarów.
Auraya była zaszokowana. Sije? Ale oni z własnej woli pozwolili Huan się przemienić.
Huan ich wykorzystała, odparła Jade. Wzięła najbardziej łatwowiernych ze swych wyznawców, którzy byli gotowi zrobić dla niej wszystko, i zaczęła nad nimi pracować. Nie mogli wiedzieć, jakie to przyniesie skutki, prychnęła z niechęcią. Ale jeśli chodzi o uwodzenie niewinnych, najbardziej uzdolniony był Haya. Wybierał na kochanki piękne, młode kobiety. A kiedy zestarzały się lub nie adorowały go całkowicie, odpychał je. Podobno rozkosz, jaką im dawał, doprowadzała ich życie do ruiny, gdyż żaden śmiertelny mężczyzna nie potrafił mu dorównać.
Auraya wpatrywała się w Jade. Rozkosz, jaką dawał. Żaden śmiertelny nie potrafił dorównać. Zadrżała. Przypomniała sobie te noce, kiedy tęskniła za dotykiem Hai. Od tego czasu nie próbowała szukać rozkoszy u żadnego innego mężczyzny. Czy dlatego, że nikt jej nie interesował, czy że wiedziała, iż żaden nie zdoła jej zadowolić? Czy mnie także zniszczył?
Jade obserwowała ją uważnie. Auraya zmusiła się, aby kiwnąć głową. Masz rację. Rzeczywiście trudno mi w to uwierzyć.
Daj sobie trochę czasu, odparła Jade. Odłożyła nóż. Muszę tylko coś załatwić. Niedługo wrócę.
Wstała i wyszła z jaskini, a Auraya sięgnęła po następny korzeń i zaczęła go obierać. Nie poświęcała uwagi czynności, którą wykonywała. Wciąż wracała myślami do tego, co Jade mówiła o bogach. Kiedy stanęła przed Mirarem, aby go zabić, przekonywał ją, że bogowie dokonywali strasznych czynów. Nie powiedział jakich, ale Huan praktycznie przyznała, że bogowie są czemuś winni.
Era wielu skończyła się dawno temu, powiedziała Huan. Wybryki z tamtych czasów uległy zapomnieniu.
Nie wiedziała, co Huan uczyniła swym wyznawcom, by przemienić ich w Sije. Trudno było uznać stworzenie ich za coś strasznego, skoro w rezultacie nie powstała przecież rasa istot obrzydliwych. Ale zianie ogniem, nadnaturalne rozmiary, Huan próbowała stworzyć także inne rasy niż Sije i Elai. Auraya pokręciła głową. Jak może osądzać bogów za rzeczy, których dokonali tak dawno? Nie była ich świadkiem, nie mogła poznać prawdy. Chyba że Jade lub Mirar zgodzą się pokazać jej własne wspomnienia.
Mirar pewnie by się zgodził, pomyślała, ale jest daleko stąd. Czy zgodzi się Jade? Raczej nie, woli ukrywać swoje myśli.
Tak naprawdę trudno mieć do niej pretensje. Ja też nie chciałabym przecież, aby ktoś bez powodu oglądał mój umysł. Przede wszystkim wolałabym, żeby nie odkryła prawdy o mnie i Hai. Opowieść Jade o Hai głęboko zaniepokoiła Auraję. Czy te noce, które z nim spędzała, jakoś na nią wpłynęły? Czy próbował związać ją z sobą poprzez rozkosz? Może rozsądnie zrobiła, kończąc ten romans.
No, to wymagało odwagi.
Auraya drgnęła i upuściła nóż. Głos w umyśle był słaby, lecz znajomy. Jak mogę słyszeć myśli Jade?
a kiedy napłynęła odpowiedź, Auraya poczuła jednocześnie gniew i zakłopotanie. Ona przegląda umysły. Czy po to właśnie wyszła? Żeby zajrzeć do moich myśli? Poczuła, że coś odpycha ją psychicznie i zapragnęła, żeby pojawiła się jakaś mgła, swego rodzaju chmura, która przynajmniej przesłoniłaby jej umysł. Auraya wstała. Chciała wybiec z jaskini, ale nie mogła wyjść z pustki. Zamiast tego zaczęła krążyć wokół posłań.
To była projekcja.
Auraya odwróciła się gwałtownie i gniewnie spojrzała na wchodzącą do jaskini Jade. Jak śmiesz! Zastanawiałam się na początku, czy zdołałaś zajrzeć poza moją osłonę, ale potem zrozumiałam, że to ja nadawałam słowa, tak jak robię to automatycznie w sennym transie. Nie spodziewałam się, że usłyszysz, gdyż nikt nie potrafi słyszeć myśli przeglądającego. Nikt oprócz ciebie. Nawiasem mówiąc, udało ci się. Co mi się udało? Twój umysł jest osłonięty. Czy potrafisz wyczuć, co zrobiłaś? Auraya patrzyła na Jade rozdarta między pragnieniem wyładowania gniewu, a świadomością, że w końcu będzie mogła wyrwać się z pustki i porzucić Jade. Odetchnęła głęboko, skupiła się i zwolna zrozumiała, że stworzyła mgłę, której pragnęła. Nie zasłonę, mgłę. Tak, powiedziała. To dobrze. To była taka niespodziewana premia. Szukałam tylko czegoś, czym mogłabym cię przekonać, byś bardziej się postarała. Teraz musisz nauczyć się utrzymywać tę osłonę przez cały czas, aż przestaniesz nawet być jej świadoma. Jak oddychania. Dostarczę ci elementów odwracających uwagę, żeby sprawdzić twoją koncentrację. Jade usiadła, wzięła nóż i sięgnęła po kamień. Splunęła na niego i zaczęła ostrzyć metal.
Nie skończyłaś,
powiedziała, wskazując na biadro pełne korzeni. Nie mogę odejść? Jeszcze nie. Auraya odetchnęła głęboko i stłumiła gniew. Usiadła, sięgnęła po nóż i wróciła do pracy.
A więc twoim kolejnym kochankiem był Haya.
Odezwała się Jade konwersacyjnym tonem. Kiedy wezbrał w niej gniew, Auraya poczuła, że mgła w jej umyśle się przerzedza. Skupiła się znowu i z ulgą spostrzegła, że mgła gęstnieje. Jade uśmiechnęła się chytrze.
Mówiłaś, że kochasz bogów, ale nie sądziłam, że rozumiesz to tak dosłownie. Zaimponowałaś mi, a oto niełatwo. Powiedz więc, czy bogowie naprawdę są w miłości tak dobrzy, jak mówią legendy?
Nie wiem, odparła Auraya. Trudno mi powiedzieć. Jade uniosła brwi.
Widziałam to wyraźnie, Aurajo. Nie możesz mnie okłamywać.
Nie skłamałam. Nie warto zaprzeczać, więc mogę się postarać, aby rozegrać to po swojemu.
Owszem, kłamałaś.
Nie, wcale nie, odparła Auraya. Nie mam pojęcia, co mówią legendy. Jade spojrzała na nią pytająco, po czym odchyliła głowę i wybuchnęła śmiechem. Noc była ciepła i zapowiadała nadchodzące lato. Raven wyczuwała to w powietrzu. Choć wstawała wcześniej, by zająć się obowiązkami, w takie noce trudno jej było zasnąć. Powietrze było pełne napięcia, poczucia oczekiwania i lęku. Już wkrótce słońce zacznie świecić wysoko, a noce będą zbyt gorące na odpoczynek. Dziś jednak rzucała się i przewracała, aż jakiś niepokój kazał jej wstać z łóżka i wyjść na balkon. Tutaj ochłodził ją nocny powiew. Spojrzała z góry na skąpane w blasku księżyca miasto. Jasne punkty światła wyznaczały główne arterie. W sanktuarium lampy płonęły wokół dziedzińców. Na dziedzińcu bezpośrednio pod jej pokojem niespiesznie spacerowała jakaś postać. Znajoma męska postać. Raven wstrzymała oddech, zastanawiając się, czy ją zauważył. Miała nadzieję, że nie. Na sam jego widok dreszcz przebiegał po jej ciele. Serce zamarło na moment, gdy uniósł głowę i uśmiechnął się do niej. Pomachała ręką w odpowiedzi. Bogowie, mam nadzieję, że nie podejrzewa mnie o podglądanie. A potem parsknęła cicho. Oczywiście, że tak. Przecież potrafi czytać w moich myślach. No nie. Zmienił kierunek i szedł teraz w jej stronę. Zmusiła się, aby zachować uśmiech i nie zwracać uwagi na bijące mocno serce. Przystanął pod balkonem i spojrzał w górę. Pięknie wyglądasz w świetle księżyca, Rejwan, powiedział cicho. Serce skoczyło jej do gardła i nie potrafiła odpowiedzieć. Jest po prostu miły, powiedziała sobie. Żartobliwy, zalotny. Jego uśmiech zbladł lekko. Mam nadzieję, że nie pozwolisz, aby różnice zdań między mną a Imendżą popsuły naszą przyjaźń. Przyjaźń? Jaką przyjaźń? Pragnę go, a on słusznie to ignoruje. To cyniczne rozbawienie Rejwan złagodziło ucisk krtani. Oczywiście, że nie, odparła. A potem pod wpływem impulsu dodała. Nie jestem przyzwyczajona do pochlebstw. Znów uśmiechnął się szerzej. W takim razie będziemy musieli to naprawić. Skrzyżowała ręce na piersi. A jakie wrażenie wywrze to na innych? Słuszne wrażenie. Jesteś zachwycającą kobietą. Rumieniec wypłynął na jej policzki, a nadzieja sprawiła, że serce znów zabiło szybciej. Nie drażnij się ze mną, pierwszy głosie, a potem skrzywiła się, słysząc w swym tonie desperację. Zakłopotana cofnęła się, by ukryć twarz. Wybacz, napłynął z dołu jego głos. Nie chciałem cię rozgniewać. Rozgniewać? Wcale się nie gniewam. Wstydzę się. Z pewnością to widzi. Na pewno tak. Wyjrzała ostrożnie przez poręcz balkonu. Lecz on odszedł. Gdzie jest teraz? Podeszła do poręczy i przeszukała wzrokiem dziedziniec. Zniknął. Czując się tak, jakby powiedziała coś złego, wróciła do łóżka, aby jeszcze trochę się porzucać i poprzewracać.